Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, rozpoczynam czytanie, mili Państwo, czytanie kolejnego eseju pana profesora Gawlikowskiego, Krzysztofa Gawlikowskiego, HRL, dwukropek, Dęk i Reformy. To był esej zamieszczony w Polityce, w dodatku do Polityki z 12 roku. Tak, z września 2012 roku. Rzecz jest bardzo interesująca. Sugeruję, aby posłuchać. A więc HRL, dwukropek, Dęk i Reformy. Według oficjalnej wersji kraj został przeobrażony w wyniku polityki otwarcia, polityki reformy i otwarcia na świat, nazywanych reformami Deng Xiaopinga. Miało je zainicjować trzecie plenum KCKPH w grudniu 1978 roku. Prawda jest o wiele bardziej skomplikowana. I teraz podtytuł. To był taki lead wprowadzający. I teraz podtytuł. Krajobraz po rewolucji. W wyniku rewolucji kulturalnej 1966-69 Chiny stopniowo pogrążały się w kryzysie politycznym, bałaganie organizacyjnym, gospodarczym z piętrzącymi się problemami. Rozbito rządzącą KPH, a jej działacze w dużym stopniu administrujący jakoś krajem, w najlepszym razie znaleźli się w obozach reedukacji. A aparat państwa już zredukowany przez Mao został rozbity. Maoistowscy krzykacze i karierowicze, wszczynający jeszcze walki frakcyjne i atakujący obcych ideowo, zdołali zdominować organy kierownicze KPH, ale nie byli w stanie odbudować struktur partii, ani też kierować państwem, gospodarką i społeczeństwem. Potępiano nadal wiedzę naukową, uczonych i inteligencję, gdyż prezentowali albo krytycyzm, albo brak dostatecznej wiary w ideologię maoistowską. Wyższe uczelnie jako rozsadnik kontrrewolucyjnego myślenia zamknięto, a szkoły podstawowe i średnie były sparaliżowane kultem Mao. Do tego dołączyła niemal kompletna samoizolacja od zagranicy, wyklęcie wszystkiego, co zagraniczne i ogromna podejrzliwość osób, wobec osób, które choćby w przeszłości miały jakiekolwiek kontakty z cudzoziemcami albo znały jakiś obcy język. W polityce międzynarodowej Chiny prawie nie uczestniczyły, prowadząc z jednej strony konfrontację z nowymi carami z Moskwy i z sowieckim hegemonizmem w świecie, a z drugiej z imperializmem amerykańskim jako wrogiem całej ludzkości. Kontakty zagraniczne ograniczono do popierania ruchów rewolucyjnych, często nie mających realnego znaczenia. Pod tytuł Pierwsza próba porządków. Pierwszą próbę porządkowania spraw kraju podjął w 1975 roku premier Chuen Lai, któremu udało się ochronić choćby na zsyłkach pewną część doświadczonych administratorów razem z Deng Xiaopingiem przy niechętnej aprobacie Mao. Jednak plany te paraliżowali maoistowscy dogmatycy. Stąd wśród wąskiej elity władzy toczyły się zaciekłe walki, z którymi reformatorzy, mimo największej nawet ostrożności i powtarzania sloganów Mao, często wychodzili pobici. Jednak ich przewaga w aparacie rządowym zapewniała pewien parasol ochronny dla praktycznych wysiłków różnych reformatorów lokalnych, a przy totalnej nacjonalizacji wszystkiego to aparat administracyjny za wszystko odpowiadał. Taką postawę ułatwiało tradycyjne przekonanie, że niebo jest wysoko, a cesarz jest daleko. Więc w terenie robi się po prostu to, co potrzebne, albo to, co korzystne dla lokalnej kliki. Kolejny podtytuł. Śmierć Chuen Laia i stan wrzenia. Dość powszechne załamanie wiary w komunistyczne miraże i ideologiczne prawdy uwidoczniło się dramatycznie jeszcze przed śmiercią Mao Tse-tunga, która nastąpiła 9 września 1976 roku. W styczniu 1976 roku, w związku ze śmiercią wieloletniego premiera Chuen Laia, miała miejsce na placu Tiananmen pierwsze tłumne protesty wyrażające krytycyzm wobec polityki maoistowskich radykałów, a nawet samego Mao. Wodzowi uwielbianemu w oficjalnej ideologii przeciwstawiać zaczęto zmarłego premiera jako dobrego zarządcę dbającego o lud i o Chiny, a nie goniącego jak Mao za rewolucyjnymi światowymi mrzonkami i lekceważącego interesy Chin i Chińczyków. W wierszach, ulotkach i pieśniach układanych przez protestujących Chiny zaczęto nazywać prastarym, bardzo patetycznym i archaicznym terminem święty kontynent, Shenzhou, a czasami nawet tradycyjnym terminem dziewięć okręgów, Zhuzhou, odnoszącym się do tradycji Yu Wielkiego. A w kwietniu tego samego roku, w chińskie święto zmarłych, manifestacja ku czci premiera Chu, podważająca oficjalną ideologię masonistowską, czy manifestacje, zgromadziły ponad milionowe tłumy i trwały kilka dni. Zaatakowano nawet budynki władzy. W ten sposób zaczęła się transformacja i faktyczny demontaż systemu komunistycznego. W koszarowej wersji maoistowskich radykałów władze wprawdzie ruch ten stłumiły, a Deng Xiaoping jako dziedzica premiera i rzekomego inspiratora tego kontrrewolucyjnego ruchu znowu usunięta, ale publicznie już zostało wykrzyczane, że król jest nagi. Stało się jasne, że kraj wchodzi w stan wrzenia. Pogrzeb Mao i powrót Deng Xiaopinga. Dlatego zaraz po pogrzebie Mao, umiarkowani maoiści, przy wsparciu niektórych starych komunistów, przede wszystkim ministra obrony, ciężko doświadczonych przez rewolucję kulturalną, dokonali wojskowego zamachu i aresztowali rządzących radykałów. Wywołało to masowe manifestacje radości, wybuchały strajki, rozwijały się różne ruchy protestu. Znowu konieczne stało się zaproszenie do władzy Deng Xiaopinga w postaci już symbolicznej, słynącego z pragmatyzmu i umiejętności znajdywania kompromisowych rozwiązań. Słynne było jego powiedzenie: nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, ważne, żeby łapał myszy. Była to w kontekście chińskim piorunująca krytyka maoizmu. Deng trzeźwo sugerował, że wszystkie slogany, tezy, które nie sprawdzają się w praktyce, należy odrzucić. Żywiołowe przemiany, to jest kolejny pod tytuł. A chińskie przemiany nie zostały wymyślone w gabinetach władzy i nie miały charakteru ogólnie inicjowanych i w pełni kontrolowanych reform. Był to pewien żywiołowy ruch społeczny, do którego władze jakoś się starały dostosować. To zatem nie Deng Xiaoping wymyślił reformy i kierował następnie biegiem spraw przez partyjne czy rządowe uchwały. Starał się on utrzymywać na fali, wpływając trochę na jej bieg. Gdy rozwijały się demokratyczne, oddolne ruchy krytyki skierowane przeciwko maoistom, gdy ludzie wywieszali na ulicznych murach demokracji swoją krytykę i żale w atmosferze permanentnych wieców, wykorzystywał on do wyeliminowania swoich wrogów. Na zesłaniu politycznym zrozumiał zapewne, że kluczowym problemem systemu maoistowskiego był brak jakiegokolwiek porządku prawnego, arbitralność wszystkich decyzji. Dlatego mówił, że Chiny potrzebują demokracji i rządów prawa. Ich ścisły związek wzajemny. Ilustrował metaforą, że są one równie potrzebne jak dwie ręce, bo jedną ręką nie da się niczego zrobić. Wprowadzał porządek konstytucyjny, ale sam kierował państwem w dużym stopniu wbrew temu porządkowi. Na przykład w ostatnich latach swego życia pełniąc już formalnie jedynie funkcję prezesa Chińskiego Związku Brydżystów. Faktem jest jednak, że Deng wprowadził do obiegu społecznego hasła demokratyzacji zamiast lansowanej przez Mao dyktatury proletariatu. Było to niewątpliwie najzręczniejszym i najbardziej zdecydowanym wrogiem. Był on niewątpliwie najzręczniejszym i najbardziej zdecydowanym wrogiem maoistowskich radykałów, ale jako stary komunista nie miał wcale zamiaru likwidować komunizmu w Chinach. Chciał go jedynie naprawić i ulepszyć. Bronił komun ludowych na wsi, godząc się na ich reformy radykalne, ale kiedy chłopi zaczęli masowo je rozwiązywać, dzieląc ziemię między rodziny, zarządził rozwiązanie komun w skali kraju, co przeprowadzono do 1983 roku. To oznaczało w praktyce przywrócenie gospodarki rynkowej i rozpad struktur komunistycznych na wsi. Podobnie zaakceptował inny ruch oddolny demokratycznych wyborów władz na wsi i w gminach, na wsiach i gminach, w warunkach chińskich decydujących o wielu sprawach życiowych dla ludzi. W końcu 1985 roku takie wybrane komitety wieśniaków funkcjonowały już w prawie milionie wsi. Instynkt polityczny zawiódł Denga dopiero na starość, kiedy zaaprobował w 1989 roku użycie wojska przeciwko protestującym w Pekinie, przyjmując zapewnienia, że będzie to operacja bezkrwawa. Gdy zobaczył, jak wielki popełnił błąd, oczywiście w kategoriach politycznych, bo pryncypia moralne niewiele chyba dla niego znaczyły, ustąpił za wszystkich stanowisk oficjalnych, chociaż wszyscy i tak zwracali się nadal do niego o kluczowe decyzje w duchu tradycji konfucjańskich. Proszę Państwa, to jest pierwsza część tego artykułu. Ja myślę, że jeszcze będą być może dwie części. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.